Chwała Bogu, bracia, drogie siostry. Witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Na początek, ponieważ już się starzeję, są trzy rzeczy, po których poznaję, że się starzeję. Gorzej widzę, słabiej słyszę i ta trzecia, zapomniałem, co to jest właściwie, prawda? Czyli tracę pamięć, więc żeby nie stracić tego, do czego zobowiązał mnie mój zbór, chcę wam przekazać serdeczne pozdrowienia ze społeczności, z której pochodzę. To jest zbór w Wierzbicy Dolnej, województwo opolskie, taka malutka wioska. Myślę, że nie jedna ulica u was jest dłuższa i większa i więcej tam jest osób. W mojej miejscowości jest tylko 100 domów, jest tylko długa ulica i po prawej i po lewej stronie są mieszkania, są lokale, gdzie ludzie zamieszkują. Jest tam zupełnie płasko, nie ma żadnych gór, nie ma żadnych pagórków. I tam właśnie ma siedzibę moja społeczność. Tam się urodziłem. Także z całej naszej społeczności, od wszystkich braci i sióstr serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Kochani, teraz już czuję się wolny i teraz nawet jak coś zapomnę, to możecie mi wybaczyć. Poza tym jest jeszcze taka opcja, że brat może mnie drugi raz nie zaprosić, prawda? Kochani, czuję się doskonale wśród was, dlatego że my jesteśmy Bożą rodziną. Mamy tą samą krew. Krew Jezusa Chrystusa. I wśród nas tym, który jest najważniejszy, to jest On. I na Nim możemy koncentrować naszą uwagę, nasze pragnienia, nasze myśli. Plany były takie, ażebym zaśpiewał kilka, może dwie pieśni, może trzy, ale jak słuchałem, jak pięknie śpiewa wasza grupa, jak śpiewa chór, to się po prostu boję, że się skompromituję. Ja nie jestem muzykiem, ja nie jestem nawet muzykantem, więc, ale mam tą radość w sercu i bardzo lubię muzykę, bardzo lubię pieśni i chciałbym może zaśpiewać pieśń, przy której praktycznie się nawróciłem. To pieśń, która zdecydowała o moim nawróceniu. Mogę skorzystać z gitary? Tak? Historia tej pieśni, którą za chwilę zaśpiewam, myślę, że niektórzy z was znają tą pieśń. Tytuł tej pieśni to Dlaczego ja, Panie? Napisał ją Chris Christopherson. To taki człowiek, który w muzyce country bardzo dużo znaczy. Historia jego życia była też dosyć burzliwa. Był oficerem Marines, był na wojnie w Wietnamie. Kiedy wrócił do domu, do kraju, to był taki kompletnie rozbity. Pracował jako windziarz, jako kierowca, w szatni i tak dalej. I pewnego razu ktoś go zaprosił na takie nabożeństwo, tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy. I tam była zwiastowana Ewangelia. I ten człowiek, kiedy słyszał wieść o Jezusie Chrystusie, oddał tam swoje życie, wyszedł z tego nabożeństwa, usiadł do samochodu i napisał właśnie taką pieśń, Dlaczego ja, Panie. Więc jeśli ktoś zna tą pieśń, to bardzo proszę, dołączcie do mnie, wspólnie razem ją zaśpiewamy. Dlaczego ja, cóż ja mogłem Ci dać, czym zasłużyć na dar, jaki Ty dałeś mi? Powiedz mi, co zrobiłem, że Ty swą dobrocią bez miar obsypujesz mnie wciąż. Pomóż mi, Jezu, straciłem tak wiele, wiem teraz, kim jestem sam. Teraz już wiem, jakim byłem bez Ciebie, więc Jezu, oddaję Ci się. Wypróbuj mnie, jeśli chcesz, Panie mój, pójdę z Tobą przez świat, aby spłacić swój dług. Pomóż mi, znajdę takich jak ja, zanim poznałem Cię, przyprowadzę ich tu. Pomóż mi, Jezu, straciłem tak wiele, wiem teraz, kim jestem sam. Teraz już wiem, jakim byłem bez Ciebie, więc Jezu, oddaję Ci się. Pomóż mi, Jezu, straciłem tak wiele, wiem teraz, kim jestem sam. Teraz już wiem, jakim byłem bez Ciebie, więc Jezu, oddaję Ci się. Kali, ta pieśń do mnie przemówiła w 75 roku. Byłem wtedy w internacie, w programie trzecim Polskiego Radia. Była taka audycja, Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To jest stolica muzyki country i tam właśnie słuchałem tej audycji. Ta piosenka była zaśpiewana i pochodzę z domu rodzinnego, gdzie moja mama była osobą wierzącą, mój tata. Ale to nie powodowało jeszcze, że ja od razu stałem się chrześcijaninem. Po prostu żyłem swoim życiem. I był właśnie taki czas, kiedy byłem w internacie, słuchałem właśnie tej pieśni, przypomniały mi się te wszystkie rzeczy, jak chodziłem na szkółkę, jak wychodziłem w trakcie, tak jak tutaj dzieciaczki wychodzą na nauczanie biblijne. I kiedy wróciłem do domu, byłem na społeczności i przyjechali tacy misjonarze i zaczęli głosić Ewangelię. Ja sobie grzecznie tam siedziałem w ostatniej ławce, żeby mnie nikt nie ruszał. Było już mi tak wszystko dobrze i w pewnym momencie, kiedy była społeczność zakończona, była modlitwa, ewangelista powiedział: dzisiaj do Ciebie Bóg mówi, tam siedzisz w ostatniej ławce, jest Ci tak bardzo dobrze, ale dzisiaj Bóg chce zmienić Twoje życie. Patrzyłem, czy jeszcze ktoś siedzi w ostatniej ławce. Był ktoś. Myślałem, no może to do niej Pan Bóg mówi. Więc ta siostra szybko się zerwała, poleciała do przodu i ewangelista mówi: tak, cieszę się, że przyszłaś tutaj, ale tu jeszcze jest ktoś, kto siedzi w ostatniej ławce. I już wiedziałem, że to jest dla mnie słowo. I kochani, Bóg po prostu zmienia moje życie. Do dzisiaj dziwię się, dlaczego Bóg akurat wybrał mnie, ale wierzę, że to jest Jego łaska i Jego plany. Druga pieśń, którą chciałbym wspólnie razem z wami zaśpiewać. Wczoraj poprosiłem siostrę Helenkę, żonę pastora Tadeusza, abyśmy wspólnie razem zaśpiewali tą pieśń. To pieśń o pewnej dziewczynie, o pewnej kobiecie, która miała problemy w swoim życiu, jakbyśmy mogli tak powiedzieć po ludzku, spaprane życie kompletnie. Nawet wstydziła się iść po wodę wtedy, kiedy ludzie inni idą, prawda? Czyli dzisiaj by po prostu chodziła do sklepu wcześniej rano albo wieczorem, żeby sąsiadek nie spotykać, bo pewnie ją obgadywały i tak dalej. Zasłużyła sobie nawet na to, trzeba powiedzieć. Ale kiedy spotkała się z Panem Jezusem Chrystusem, to wszystko się zmieniło kompletnie. Ta pieśń jest dobrze nam znana: tak szukałem czegoś wciąż jak niewiasta. Tak szukałem czegoś wciąż jak niewiasta, przy studni, gdy z nią mówił Pan. Aż raz głos Jego usłyszałem: pij z wody mej, naczerpię Ci ją sam. O, napełni mój kubek, Panie, ugaś sam pragnienie duszy mej. Chlebem z nieba nakarmy mnie, łaknął już serce me, duchem swym napełnić chciej. Woda, którą dał mi Pan, ugasiła na zawsze już pragnienie me. A wy, co jeszcze wciąż szukacie, pośpieszcie doń, was też napełnić chce. O, napełni kubek, Panie, ugaś sam pragnienie duszy mej.
Chlebem z nieba nakarmy mnie łaknął już, duchem swym serce me napełnić chciej. Przyjacielu, wiedz, że świat nie ugasi, przenigdy pragnie im duszy twej. Jedynie Jezus zaspokoi głód duszy twej, gdy doń pomodlisz się. O, napełni mój kubek, Panie, ugaś sam pragnienie duszy mej. Chlebem z nieba nakarmy mnie łaknął już, duchem swym serce me napełnić chciej. O, napełni mój kubek, Panie, sam pragnienie duszy mej. Chlebem z nieba nakarmy mnie łaknął już, duchem swym serce me napełnić chciej.
I na zakończenie przed moją usługą taka pieśń, która właściwie mówi o naszej codzienności, o problemach, o kłopotach życia. Nie znam osobiście ludzi, którzy by nie mieli kłopotów. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma kłopotów, to mój przyjaciel mówi, to strzeż się takiego. To strzeż się takiego, jeśli ktoś nie ma problemów. Tą pieśń napisał też taki słynny piosenkarz country Ernest Tubb. Dzisiaj to mówią, że to już jest standard. Nawet już nie wiem, czy on żyje, ten człowiek, to już jest na pewno staruszek. Może znacie tą pieśń. Gdy się burze życia srożą, przy mnie stój. Czy ktoś zna tą pieśń? Tak? Znacie. Bardzo fajna pieśń.
Gdy się burze życia srożą, przy mnie stój. Gdy się burze życia srożą, przy mnie stój. Kiedy świat ten rzuca mną, jak łupiną kruchą tą, ty co rządzisz wiatrem, wodą, przy mnie stój. Kiedy świat ten rzuca mną, jak łupiną kruchą tą, ty co rządzisz wiatrem, wodą, przy mnie stój. Doświadczenia ciężką chwilę, przy mnie stój. Doświadczenia ciężką chwilę, przy mnie stój. Gdy moc piekła sroży się, kiedy słabną siły me, o wszechwładny Boże bitwy, przy mnie stój. Gdy moc piekła sroży się, kiedy słabną siły me, o wszechwładny Boże bitwy, przy mnie stój. Kiedy starość zgarbi plecy, przy mnie stój. Kiedy starość zgarbi plecy, przy mnie stój. Kiedy śmierci zimna dłoń muśnie także moją skroń, wielki Boże wszystkich wieków, przy mnie stój. Kiedy śmierci zimna dłoń muśnie także moją stroń, wielki Boże wszystkich wieków, przy mnie stój.
Ani na więcej śpiewania żeśmy się nie umawiali, prawda? Przypominam sobie jeszcze jedną pieśń też w stylu country. Może tego pieśniarza znacie, on już odszedł do wieczności. W naszym kraju zasłynął z tego powodu, że kiedy przyjechał do Sopotu na festiwal, to zrobił tam ewangelizację i gazety miały problem, co z tym zrobić, nie wiedziały, jak to wytłumaczyć. Nazywał się Johnny Cash. I on napisał taką fajną piosenkę. Często choruję, wciąż się czuję źle. Już żaden doktor nie chce leczyć mnie, lecz gdy przychodzisz z nieba żywy cud, już jestem zdrów, śpiewam jak z nut. I tą piosenkę dedykuję mojemu przyjacielowi, bratu Mirkowi. Kochani, będziemy żyć aż do czasu, aż Bóg nas nie odwoła do wieczności. To, co przed nami, to jest Boża łaska. Bóg nam tak wiele darował w naszym życiu. Kochani, chciałbym podzielić się Bożym Słowem, które w szczególny sposób przemawia do mnie i przemówiło w swoim czasie. I nie tak dawno dzieliłem się tym fragmentem Pisma Świętego, tym tekstem, tematem swojej społeczności. Otóż temat przewodni mojego zwiastowania Ewangelii będzie bądź dobrej myśli, ufaj Bogu. Kochani, wiecie, co się w tej chwili w świecie dzieje. Być może niektórzy z was również przeżywali i przeżywają jeszcze takie sytuacje. Otóż sytuacja ekonomiczna, w której się w tej chwili znajdujemy, kryzys gospodarczy, zachwiał wieloma podstawami, fundamentami nie tylko państw, nie tylko gospodarek, przedsiębiorstw, ale bardzo często również i w moim zborze, ponieważ pochodzę z wiejskiego zboru, gdzie jest wielu rolników, czy jakichś tam drobnych przedsiębiorców, wszyscy praktycznie bazujemy na kredytach, na jakichś środkach i wielu z nas zaczęło się zastanawiać, prawda, jak to wszystko będzie, jak to wszystko się potoczy, w jakim kierunku ta cała sytuacja zmierza. I zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś mógł powiedzieć, bracie, nas to nie dotyczy, co dzieje się na Wall Street w Stanach Zjednoczonych. Nas to nie dotyczy, co dzieje się w Tokio. Kochani, dotyczy. Myślę, że ci, którzy do tej pory tak sądzili, że to nas nie dotyczy, to, kochani, przekonali się, że dotyczy. Kiedy nagle nasze kredyty wzrosły o 30%, prawda? Albo kiedy nagle mieliśmy jakieś oszczędności i one zaczęły topnieć. Albo mieliśmy przyjaciół gdzieś tam za morzem i rozmawiałem z nimi, on mówi, Andrzej, nagle w ciągu jednego dnia na giełdzie straciłem prawie wszystko. I co w takiej sytuacji? Tu brat wspominał o tym wielkim dniu. Ja wiem, że są pewne oznaki, znaki czasu, które mówią nam o tym, że Pan Jezus przygotowuje nas na swoje przyjście, na swoje spotkanie. I bardzo często tak jest, że zastanawiamy się, w jakim kierunku to zmierza i przeżywamy również różne trudne sytuacje. I mając wybór, ponieważ uzgadniałem z bratem Tadeuszem temat dzisiejszej usługi, powiedział, czuj się wolny, tak jak Pan Bóg ci położył na sercu. Więc ja nie jestem odpowiedzialny za nauczanie w tym zborze, więc chwała Bogu za to. Nie przyjechałem z jakąś kampanią ewangelizacyjną, ale właśnie ten temat, który dotykał właśnie mojego serca i osobiście mojego życia, chciałbym go tak króciutko po prostu poruszyć. Postaram się także skończyć w takim terminie, żebyśmy mogli dzisiaj jeszcze zjeść obiad w spokoju i w ciszy, bez pośpiechu. Tak na marginesie powiem wam ciekawą historię. Znacie brata Jana Guńkę, prawda? Jest to mój serdeczny przyjaciel, przyjaźnię się z ich domem, z jego dziećmi, mamy dosyć częste relacje i kiedyś zaprosiłem go do nas do zboru na taką usługę w temacie, którym się specjalizuje. No i usługiwał w sobotę i w niedzielę miał zakończyć nabożeństwo społeczną modlitwą, daliśmy mu pełny czas i pyta mnie w kancelarii, pastorze Andrzeju, jak długo mogę mówić? Więc ja mu powiedziałem, bracie, ja nie możesz mówić jak długo tylko chcesz, ale my za 15:12 idziemy do domu. Więc kiedy już było w 11:30, brat Jan popatrzył tak na zegarek, mówi, bracia i siostry, ja mam jeszcze dużo czego do powiedzenia dzisiaj, ale wasz pastor powiedział, że wy za 15:12 wszyscy wychodzicie. Więc było to ciekawe doświadczenie. Więc to, że ja teraz zdejmuję zegarek, to nie ma żadnego znaczenia. Chciałbym po prostu w tej chwili już przejść do zwiastowania Ewangelii. Kochani, przy wielu okazjach, kiedy czytamy Biblię, przynajmniej jest ich kilka, czytamy takie bardzo określenie ciekawe, bądź dobrej myśli, albo ufaj Bogu, czy miej ufność w Bogu, czy ufajcie dla mnie. Był taki okres w moim życiu, kiedy było mi bardzo trudno, kiedy ja miałem osobiście problemy. Kiedy jest dobrze, kiedy jest wszystko tak fajnie, kiedy mamy zaplecze finansowe, kiedy mamy dobre zdrowie, kiedy wszystko się układa tak, jak należy, kiedy biznes się kręci tak, jak należy, to łatwo jest po prostu ufać Bogu. Mam taką książeczkę Strumienie na pustyni i tam takie są codzienne rozważania. I jeden z wierszy mówi, że łatwo jest ufać i dziękować Bogu, kiedy taki wietrzyk jest na dworze, kiedy jest piękna pogoda, ale zupełnie zmienia się sytuacja wówczas, kiedy pojawia się choroba, pojawia się doświadczenie, pojawiają się jakieś przeciwności i wtedy czasami jako ludzie naturalnie zaczynamy zadawać pytanie, dlaczego, gdzie popełniłem błąd, co się wydarzyło w moim życiu takiego, że nie jest tak, jak bym chciał, albo tak jakbyśmy sobie wymarzyli. Czasami też słyszymy takich kaznodziejów, którzy mówią, uwierz Pana Jezusa, a będzie wszystko dobrze, żadna troska i tak dalej, będzie zbawiony, będzie zdrowy. Kochani, ja wierzę, że Pan Jezus ma myśli o pokoju, Bóg ma myśli o pokoju, o miłości. Ale Biblia mówi nam również, że my jako ludzie wierzący mamy walczyć. Mamy przeciwstawiać się złu. Jeżeli mamy przeciwstawiać się złu i walczyć ze złem, z przeciwnościami, to kochani, nie zawsze będzie tak, że będzie wszystko tak bardzo fajnie, tak jak na dywanie, tak cieplutko, tak jak tutaj. Będą przeciwności. I kochani, w moim życiu również zdarzały się takie sytuacje. Taki trudny okres, który ja osobiście przeżyłem, to moment, kiedy zachorowała moja żona. Byliśmy ludźmi wierzącymi, nasze dzieci staraliśmy się wychować właściwie, byłem zaangażowany w służbę w kościele i nagle okazuje się, że żona zachorowała. Nagle zauważyłem, że zaczęła tracić wagę i okazało się, że jeden nowotwór, drugi nowotwór, trzeci nowotwór. I z tych 68 kg, bo to istotne jest, kiedy ważyła, zgubiła wagę do 38 kg. Więc trzeba było przy niej praktycznie wszystko zrobić. I zastanawialiśmy się, co się dzieje, dlaczego modliliśmy się. I w pewnym momencie otrzymałem taki wewnętrzny pokój. Rób to, co jest potrzebne. Jeżeli znajdziesz dobrych lekarzy, to poszukaj dobrych lekarzy. I wołajcie do Boga. I modliliśmy się. Było to coraz gorsze, te stadium, ponieważ żona w pewnym momencie przestała chodzić i trzeba było po prostu, już nie wiedzieliśmy, co zrobić. I nagle, kiedy ja przeczytałem kolejny wynik z Łodzi, z Centrum Matki Polki, tam gdzie diagnozują nowotwory i dowiedziałem się, że kolejne są przerzuty na piersi, schodziłem z 4 schodków, jeszcze jeden schodek i spadłem z tych schodów i połamałem się tak skutecznie, wychodziłem do pracy, że żona musiała przyjechać do mnie do szpitala. Przez 8 miesięcy byłem w gipsie, 3 kolejne operacje. Wyszedłem później stamtąd na kulach, przez rok chodziłem na kulach i dalej ufaliśmy Bogu. Dziękuję Bogu, że nie straciliśmy wiary i ufności. Ja lubię się śmiać, ja mam poczucie humoru, lubię po prostu muzykę, lubię śpiewać i to pomogło mi też w tych bliskich relacjach z Bogiem. Najgorsze dla nas było to, że kiedy zbliżaliśmy się do jakiejś grupy ludzi, to ludzie nagle milknęli. Czasami słyszałem takie głosy, on taki młody, 2 dzieci, ona pewnie już długo nie pożyje i co on sam zrobi, to najgorzej nas dołowało, prawda? W tym wszystkim. Zrobiliśmy wtedy jedną rzecz. Wziąłem moją żonę, wziąłem nasze dzieci, to one już miały tak po kilka lat, już doskonale rozumiały, jaka jest sytuacja. Ja powiedziałem, jeśli Pan Bóg nie uzdrowi mamy, to mama może odejść do wieczności. Ale póki żyje, trzymamy się razem i ufamy Bogu. I pewnego dnia, kiedy ja leżałem w łóżku zagipsowany, mieliśmy plany wyjazdu na Ukrainę, taki plan misyjny i na Ukrainę, i na Białoruś. Miałem tam pojechać z pewną grupą z Stanów Zjednoczonych, przyjaciół, więc dzwoni do mnie ten przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, mówi, Andrzej, kiedy wyjeżdżamy? Ja nigdzie nie wyjeżdżamy, ja leżę w łóżku. A co się stało? Więc opowiadam mu pokrótce, w ciągu 10 sekund powiedział, słuchaj, jesteśmy u ciebie. Za parę dni przyjechali do mnie, popatrzeli, a też przyjaźni się z ludźmi, którzy też lubią właśnie mieć dobry humor. Mówi, słuchaj stary, ty będziesz żył, tobie nic nie będzie, będziesz żył aż do śmierci. Ale z twoją żoną jest źle. z twoją żoną jest źle. Poszli na ustronne miejsce, pomodlili się i żeby to skrócić, powiedzieli mi tak, słuchaj, co by było, gdybyśmy zaproponowali jej wyjazd do Stanów Zjednoczonych do kliniki. Ja mówię, dobrze, ale ja nie mam pieniędzy. A on mówi, słuchaj, my na razie też nie mamy pieniędzy. Jedziemy pierw do konsulatu. Ten człowiek zabrał żonę, pojechał z nią do konsulatu, postarał się o taką natychmiastową wizę i dosłownie w ciągu tygodnia czasu polecieli do Stanów Zjednoczonych. Tam dokładnie zdiagnozowano ją. Okazało się, że nowotwór był w kości udowej. Taki 5 cm 8 na 3. W 80% kość była zjedzona i z limfą przerzucał się po prostu na różne organy, czyli na trzustkę, na piersi, na jelita i tak dalej. I kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, następnie podawano jej różne jakieś tam medykamenty, później pojechała drugi raz do tej kliniki, w jaki sposób się dotarła i w końcu doszło do tego, że miała przeszczep kości zrobiony. Wyłuskano jej ten guz i od chłopca, który zginął w wypadku motocyklowym, zmielono kość, dano do środka i organizm zaakceptował ten przeszczep. To było w październiku, a na święta Bożego Narodzenia żona chodziła na własnych nogach. I dla nas to była naprawdę Boża łaska. Nauczyło nas to bardzo wiele. To był taki trudny okres, kiedy z domu sprzedaliśmy wszystko. Sprzedaliśmy kuchenkę mikrofalową, sprzedaliśmy jakieś sprzęty, samochód. Po prostu praktycznie to, co przedstawiało jakąkolwiek wartość, to zostało spieniężone, żeby pokrywać właśnie te koszty. Bóg otworzył nam drzwi do ludzi, do których nigdy byśmy nie dotarli. Pomógł nam człowiek, który był pilotem myśliwca wojskowego w armii amerykańskiej. Człowiek, który też nawrócił się, był członkiem loży masońskiej, ale ktoś mu zwiastował Ewangelię, nawrócił się. Jego córka zmarła na podobne schorzenie i został tylko z żoną, mieli jedną córkę. I kiedy gdzieś tam spotkaliśmy się, przez 15 minut rozmawialiśmy razem i dowiedział się, że moja żona jest chora, sprzedał dom swojej mamy i wszystkie pieniądze, jakie to było około 100 tysięcy dolarów, poszły na leczenie mojej żony. Więc nie było między nami więzów cielesnych, ale to, co mówiłem, mieliśmy tą jedną krew, Pana Jezusa. I kiedy to wszystko się skończyło, kiedy on już wiedział, że Bożenka chodzi, tak ma na imię moja żona, że jest zdrowa, zatelefonowali do nas i zaprosili żonę do Stanów Zjednoczonych. Ja musiałem zostać w domu. Więc zafundowali taką wycieczkę dookoła Ameryki. Po prostu po granicach od jednego oceanu do drugiego oceanu. To była wielka radość, kiedy mogliśmy oglądać po prostu Bożą pomoc. I tego typu doświadczenia pokazały nam wielokrotnie, że jeżeli my ufamy Bogu, to Bóg w cudowny sposób, czasami dla nas zupełnie niezrozumiały, potrafi przeprowadzić nas poprzez swoje drogi, poprzez te burze, o których po prostu śpiewałem tutaj, burze życia. Kochani, przejdźmy do tekstu biblijnego. Chciałbym przeczytać w Dziejach Apostolskich dwa fragmenty. Widzę, że macie Pismo Święte, więc ja nie będę czytał całych obfitych fragmentów, dlatego że mamy mało czasu, a chciałbym przez ten temat dzisiaj po prostu przejść. Więc Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, żebyście wiedzieli, że to, co jest, o czym będę mówił, jest zapisane w Biblii. Apostoł Paweł zwiastował Ewangelię w Jerozolimie. I kiedy zwiastował Ewangelię w Jerozolimie, to powstała przeciwko niemu opozycja. Rada Najwyższa i ci, którzy słuchali, nie mogli zrozumieć, że oto ten, który niedawno był po ich stronie, nagle jest po stronie przeciwnej, nagle mówi o Jezusie Chrystusie. No i co się stało, wiecie doskonale, wzięli Pawła, żeby przynajmniej chronić go żołnierze, wzięli go, zamknęli go do twierdzy, czy też zamknęli go do aresztu, czy do więzienia. No i Paweł siedzi w tym więzieniu i 11 werset 23 rozdziału mówi takie oto słowo. Następnej nocy przystąpił do niego Pan, do Pawła, i rzekł, bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Następny fragment Pisma Świętego to 27 rozdział Dziejów Apostolskich. I tutaj, kochani, Paweł już dalej odwołał się do cesarza i udaje się do Rzymu. Drogą morską udał się na okręt wraz z tym, który go ochraniał, z ochroną wojskową, udaje się do Rzymu. No i podróżowali przez jakiś okres czasu i w pewnym momencie Paweł już widział, że zbliża się pewne niebezpieczeństwo, sztormy i tak dalej, różne sytuacje. I werset 9, 27 rozdziału mówi tak: a że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co mówił Paweł. I werset 18. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie, nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Kochani, to nie jest slogan bądź dobrej myśli. I ja dzisiaj absolutnie nie głoszę tutaj taniej Ewangelii. Wszystko będzie dobrze. To nie tak, jak czasami było w dziejach izraelskich, świątynia pańska, a oni trwali w grzechu. Ale ja dzisiaj mówię o tym, co powinno cechować nas jako ludzi wierzących, jako chrześcijan, ludzi, którzy położyli swoją nadzieję w Bogu. Jest taka fajna pieśń, którą często śpiewamy: lecz ja wiem, komu ja uwierzył i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. I kochani, tutaj historia z życia apostoła Pawła, kiedy on powołany do zwiastowania Ewangelii, do tego, żeby zanieść ją do krańców ziemi, zanieść ją do Rzymu, to wszystko, co dzieje się po kolei, po drodze w jego życiu, jest ukierunkowane na to, żeby zaprowadzić go do miejsca, do którego Bóg go chciał zaprowadzić. Żeby on zrobił to, czego Bóg od niego oczekiwał. I kochani, to słowo bądź dobrej myśli, ono jest właściwym dzisiaj poselstwem dla ludzi, którzy przeżywają jakiekolwiek problemy. Zmęczenie, kłopoty, problemy, załamanie. To słowo, które dzisiaj robi taką zatrważającą karierę, to stres. My dzisiaj jesteśmy zmęczeni. Dzisiaj nikt nie pracuje 8 godzin, prawda? Skończyły się te czasy, że czy się stoi, czy się leży. Kiedy pójdziesz pracować, czy też jesteś na swoim, to pracujesz od rana do wieczora. Szef sprawdza ciebie, czy masz spocone plecy, prawda? Czy dobrze pracujesz. Musimy dać z siebie wszystko. I kochani, w takim momencie my wracamy do domów i czasami spotykają nas choroby, spotykają nas problemy. Dzieci nasze idą na studia albo gdzieś do szkoły. Trzeba więcej pieniążków, trzeba jeszcze więcej i więcej. Nauczyliśmy się żyć na wyższym poziomie i trudno nam jest czasami zrezygnować z tego, co już mieliśmy. I pojawiają się właśnie kłopoty, pojawiają się właśnie tego typu problemy. I ja dzisiaj chcę zwrócić uwagę na 3 powody dla nas, dla ludzi wierzących, dla których warto być dobrej myśli i dla których warto ufać Bogu. Pierwszy powód, który dotyczy każdego z nas, dotyczy mnie I jestem przekonany, dotyczy każdego człowieka, który świadomie związał swoje losy z Panem Jezusem Chrystusem, to powód zapisany w Ewangelii Mateusza, według Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. Jest tutaj opisana historia sparaliżowanego człowieka, historia jego uzdrowienia. Ewangelia, 9 rozdział, czytam od 1 wersetu. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. A Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej? Czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Zwracam uwagę na drugą frazę drugiego wersetu. Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. I kochani, to, co wydarzyło się w życiu tego sparaliżowanego człowieka, to również wydarzyło się w życiu moim i wierzę, że również w życiu waszym. Ufaj, synu, inaczej bądź dobrej myśli, bo są odpuszczone grzechy twoje. To jest najważniejszy dla mnie powód, żeby być dobrej myśli. Możemy mieć braki, możemy mieć różnego rodzaju niedoskonałości, możemy być tacy lub inni, możemy wyglądać z zewnątrz bardziej atrakcyjnie lub mniej, możemy być bardziej wykształceni lub mniej wykształceni. Ale kochani, najważniejsze dla człowieka, to co możemy odebrać od Boga, to przebaczenie grzechów. Bardzo niedobrze, bardzo paskudnie jest żyć z poczuciem winy, że coś mnie obciąża. Dlatego Biblia mówi, że mamy każdego dnia przychodzić do naszego Ojca Niebiańskiego i mówić: i odpuść nam nasze winy. Kochani, myślę, że znacie ludzi, którzy żyją z poczuciem winy. To jest coś strasznego. Przeważnie, jeżeli ktoś żyje z poczuciem winy, doprowadza to do tragedii, doprowadza to do trudnych sytuacji w jego życiu. Znałem takich ludzi, którzy kończyli ze swoim życiem, ponieważ nie potrafili pozbyć się poczucia winy. Coś wydarzyło się w ich życiu i to powodowało, że nie potrafili normalnie funkcjonować. Widzimy, że dla Pana Jezusa Chrystusa grzech jest czymś gorszym od fizycznego paraliżu. To nie oznacza, że ja dzisiaj mówię, że możemy być chorzy. Nie, nie. Ja tak nie głoszę. Bóg jest zainteresowany naszym zdrowiem i chce, żebyśmy byli zdrowi. Ale w tej konkretnej sytuacji, kiedy Bóg patrzy na człowieka, to dla Boga czymś gorszym jest, kiedy my trwamy w grzechu, aniżeli nasz stan fizyczny. Nasz duchowy stan jest ważniejszy, ośmielam się powiedzieć, od stanu fizycznego. W pewnym momencie nawet Pan Jezus powiedział, że lepiej, żebyśmy weszli do Królestwa bez jednego oka, czy też chromi i tak dalej, aniżeli mielibyśmy stracić Królestwo Boże. Przebaczenie grzechów jest tym jednym podstawowym warunkiem, dla którego warto być dobrej myśli. I kochani, bez względu na to, co dzieje się w twoim, czy też w moim życiu, pierwszy powód: odpuszczone są grzechy twoje, dlatego bądź dobrej myśli, ufaj Bogu, bo są odpuszczone twoje grzechy. Wolnym być, jestem wolnym człowiekiem. I kochani, dla nas nie ma problemu dzisiaj, że możemy być bardziej bogaci. Możemy być, prawda? Możemy też być bardziej biedni, możemy mieć mniej. Ale najważniejsze, co wyróżnia nas w tym świecie, to, że mam przebaczone grzechy. Jestem wolnym człowiekiem. Nikt mi nie może powiedzieć: ty taki, siaki, owaki, prawda? Być może, że prawdą jest to, co mówili o mnie. Być może, że prawdą, że kiedyś robiłem to i tamto. Na pewno, ale ja już jestem wolnym człowiekiem. Kiedyś w mojej wiosce, ponieważ tam mieszka 293 obywateli tej wioski. Byłem kiedyś sołtysem w tej wiosce, więc akurat jestem zorientowany, ponieważ listy wyborcze mówią, ile osób jest uprawnionych do głosowania. No i Kochani, jeden z moich znajomych mówi: Andrzej, słuchaj, powiedz mi tak naprawdę, to kto tam do ciebie, do twojego kościoła przychodzi? Popatrz. Ten pijak, prawda? Ten to jeszcze większa łajza od innych. Tamten to robił to czy tamto. Ten ktoś to jeszcze to, a ona to zrobiła tamto, a on to bił swoją żonę, a i tak dalej. I zaczął wymieniać. I słuchajcie, to wszystko była prawda. Tacy ludzie po prostu przyszli do nas, do kościoła. Ale ich wszystkie grzechy zostały przebaczone. Oni się nawrócili. To było ich stare życie. I Biblia mówi, stare rzeczy przeminęły. Oto wszystko czyniłem nowe. I kochani, nasze grzechy zostały wrzucone w głębokości morskie. I żadna diabelska lustracja nas nie dotyczy. Diabeł by chciał nas ciągle lustrować i lustrować. Ale dzięki Bogu, że mamy w Chrystusie nowe życie. Mamy tą czystą szatę. Moje grzechy są przebaczone. Kochani, dlaczego to tak bardzo jest ważne, żeby mieć pewność przebaczenia grzechów? Dlaczego to jest tak istotne dla nas? Co tak naprawdę powoduje grzech w naszym życiu? Dlaczego nie można sobie żyć z grzechem i po prostu dalej chodzić do kościoła? Dlaczego nie można żyć z grzechem i funkcjonować w społeczności? Po pierwsze, Biblia mówi, że grzesznik nie ostoi się w zgromadzeniu świętym. No to w porządku, no to rozumiemy. Ale co to powoduje osobiście dla nas? Chciałbym pokazać wam na księgę proroka Izajasza, 59 rozdział i werset 2. Możecie sobie przeczytać większe fragmenty Pisma Świętego mówiące na ten temat, ale może nawet pierwszy werset. 59, pierwszy werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Popatrzcie, Bóg jest gotowy do pomocy w każdej sytuacji, w każdej chwili. Ale jeżeli pielęgnujemy grzech, jeżeli żyjemy w grzechu, to powoduje to, że On oddziela nas od Boga. Grzech oddziela człowieka od Boga. Grzech mnie może oddzielić od Boga i grzech może ciebie oddzielić od Boga. Bez względu na to, kim jesteś, czy urodziłeś się w domu ludzi wierzących, czy przyszedłeś ze świata, może byłeś najgorszym grzesznikiem, a może byłeś porządnym człowiekiem w swoim mniemaniu. Ale jeżeli jest grzech, to on powoduje, że jesteśmy oddzieleni od Boga i nie jesteśmy w stanie czerpać tego, co Bóg ma dla mnie i dla ciebie w Chrystusie. Dlatego Pan Jezus powiedział do tego człowieka, że bądź dobrej myśli, ufaj Bogu, ponieważ odpuszczone są twoje grzechy. Kochani, ja mieszkam w regionie kraju, gdzie jest bardzo duża emigracja. Mnóstwo ludzi wyjechało za granicę, do Niemiec. Jest tam u nas duża mniejszość niemiecka. W zborze mamy ludzi, którzy są z mniejszości niemieckiej. Mówią po niemiecku. W domach ich po prostu od dziecka mówiono po niemiecku. Oni zaczęli mówić po polsku wtedy, kiedy na przykład szli do przedszkola albo do szkoły, prawda? Więc trudno im czasami mówić jest w języku polskim. Ci ludzie również w swoich miejscach pracy czy wiosce u piekarza mówią po niemiecku. Są nawet takie wioski, gdzie w kościele katolickim na przykład jedna msza jest po polsku, a pozostałe są po niemiecku. Jest troszkę taki dziwny, Opolszczyzna to taki dziwny teren na mapie tutaj naszego kraju. I kochani, ci ludzie wyjeżdżają do Niemiec, do Holandii, do Belgii, do Anglii, do Irlandii. Wielu z nich naprawdę czasami wyjeżdża z tą nadzieją, że tam będzie im lepiej. Że tam odniosą sukces, prawda? Mają tu jakieś przykre, niedobre doświadczenia i wyjeżdżają z tą nadzieją, że tam się wszystko poukłada. Kochani, kiedy robimy taki krok w grzechu, to nie poukłada się. Bo za nami idzie to samo, z czym przeżywamy. Czy ten grzech, czy to zło, czy ta trudna sytuacja, my ją przenosimy na drugą stronę. Nam się czasami wydaje, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona, prawda? Ale kiedy patrzymy, to okazuje się, że nie. I rozmawiam z tymi ludźmi i mówię, wiesz co, liczyłem na to, że jak pojadę tam do Niemiec, pojadę do Holandii, czy pojadę do Anglii, czy do Irlandii, to ułożę sobie życie od początku. Nie udało się. Jeżeli nie pojednał się z rodziną, czy z żoną tutaj, jeżeli nie uporządkował swoich spraw tu w domu, gdzie jest, to pojechał i zabrał to tam. I przeważnie zostało to wielokrotnie powielone, te przeszkody, te bariery, to zło. Nawarstwiło się to jeszcze. Biblia mówi, że od grzechu nie można uciec. W księdze Hioba jest takie fajne określenie. Ono przyznaje, że ono jest wyrwane może nawet z kontekstu. W 10 rozdziale księgi Hioba przeczytam dwa wersety, 13 i 14. A chociaż skryłeś to w swoim sercu, wiem, że taka była twoja wola. Pilnować mnie, czy grzeszę, i nie przepuścić mi winy. Pan Bóg jest uczciwy, Pan Bóg jest sprawiedliwy. Czasami w naszej wyobraźni, w naszych myślach chcemy mieć taki, budujemy taki obraz Boga jako takiego naszego dobrego kolegi, że jakoś to się ułoży. Bóg w swoim charakterze, w swojej postawie, swojej uczciwości jest święty. I On nie pójdzie na takie kompromisy, na które my chcielibyśmy Go po prostu namówić. Pewnego razu Mojżesz, kiedy był na górze z Bogiem, pozostawił swoich pobratymców, współplemieńców na dole. Oni mieli czekać na niego, ale wydawało im się to za długo i zrobili sobie takiego cielaczka, prawda? Ze złota odlali cielca i kłaniali mu się. I kiedy Mojżesz wyszedł, przyszedł na to miejsce, gdzie ich pozostawił, okazało się, że doznał szoku. Jak to mogli? Przecież widzieli takie fantastyczne cuda. Przeżywaliśmy taką społeczność z Bogiem. Jak mogli do tego dopuścić? I był po prostu zdruzgotany. I druga Mojżeszowa, 32 rozdział, 31 werset. Mojżesz modli się do Boga. Oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem, oto anioł mój pójdzie przed tobą. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. Kochani, przed grzechem nie można uciec. Przed grzechem nie można się schować. On nas dopadnie, zło, które gdzieś tam pielęgnujemy, ono nas dopadnie. I dlatego Pan Jezus powiedział do tego sparaliżowanego, że najważniejszym, co się wydarzyło w jego życiu, to grzechy twoje są odpuszczone. Biblia nam nie mówi, czego dotyczyła konkretnie sytuacja w życiu tego człowieka. Ale ten grzech spowodował paraliż jego ciała. I następnie, kiedy grzechy jego były przebaczone, nastąpiło uzdrowienie. To powoduje grzech. Oddzielenie od Boga. Ucieczka po prostu przed sytuacją, w której się znajdujemy. I to jest naprawdę paskudne życie. Kochani, Boże Słowo nam mówi, że Bóg w Chrystusie przebacza nam każdy grzech. Jest tam pewien warunek, ten, kto zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Ja dzisiaj nie rozważam tego przypadku, ale każdy grzech jest człowiekowi darowany. Tylko trzeba przyjść do Boga. Ten człowiek miał ten przywilej, że miał dobrych przyjaciół. Tak jak ja miałem dobrych przyjaciół, którzy przyjechali do mnie, którzy do mnie zadzwonili. I oni wzięli go na nosze i przynieśli go tam do Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus widział ich wiarę, że może po prostu uzdrowić tego człowieka. Tak więc, kochani, patrzmy dzisiaj na nasze życie troszkę z innej perspektywy. Jak dzieją się trudne sytuacje, zbadajmy nasze serca, prawda? Przyjdźmy do Boga, wyznawajmy nasze grzechy, Biblia mówi. Mamy je wyznawać, nie możemy tego pielęgniować. Jeżeli pozbędziemy się tego u stóp Jezusa Chrystusa, to Biblia mówi, bądź dobrej myśli, ufaj Bogu. To jest najważniejsze. Ja się cieszę, że w moim życiu po prostu był taki dzień, kiedy ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Czasami w moim zborze, jestem tam już pastorem od 87 roku, przyjaźnimy się na takiej stopie przyjaźni. Mówię, kochani, ja dziękuję Bogu, że wy nie wiecie o mnie tego, co Bóg o mnie wie. Jestem wdzięczny Bogu. Każdy z nas ma gdzieś tam pod marynarką tą podszewkę, prawda? Czasami są sytuacje, w których się wstydzimy. Ja nieraz się wstydzę. Mówię, Boże, jak mogłem być taki głupi i dać się nabrać po prostu na tego typu diabelskie sprawki? Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Ale kiedy wyznaję moje grzechy, to wstaję z kolan po prostu i jestem wolnym człowiekiem. I wierzę, że Bóg mi przebacza. Kochani, i Piotr jeszcze mówi, że nie tylko to, że nam przebacza, ale on nasze grzechy wziął na siebie, nosił na swoim ciele i zostały przybite do krzyża. Nie wiem jak u was, ja będę mówił o swoim zborze, bo to najlepiej mówić o swojej społeczności. Był taki trudny okres w historii zborów kościoła, naszego kościoła tutaj zielonoświątkowego. Czasami nie chcemy mówić o takich rzeczach, ale ja powiem akurat, bo dlaczego mam nie mówić. Był taki okres wyznawania grzechów, ponownie przybijania ich tam, na przykład gdzieś tam, pisania na karteczkach. I mieliśmy takiego zdolnego młodego człowieka, który jeździł po wszystkich konferencjach, gdziekolwiek bywa, gdzieś w Kaliszu, gdzieś tam. I przyjeżdżał i robił różne takie fajne rzeczy. Gorliwy człowiek. Dzisiaj dzięki Bogu jest pastorem. No i był liderem młodzieżowym. I pewnego razu mówi, pastorze, chcę zrobić nocne czuwanie. Mówię, no w porządku, no to jest, chwali się, prawda, kiedy młodzi ludzie chcą się modlić. A co będziecie robić? No mamy taki plan. Ja mówię, dobrze, dostarcz mi ten plan, żebym przynajmniej wiedział, co się dzieje. No mi dostarczył we wtorek, tam czytam, że będziemy pisać na kartkach grzechy, i które były, i będziemy przybijać je. Tutaj akurat mamy taką tablicę steropianową i tam będziemy, przyjemy, Mariusz, przepraszam, a po co ci ponownie, przecież te grzechy były wybaczone. No tak. No to po co z powrotem pisać te grzechy? Po co przypominać diabłu to, co już było nam wybaczone? Przecież ich już nie ma, tych grzechów. One nie są gdzieś w sejfie, prawda? Bóg nie trzyma naszych grzechów w sejfie, ale Biblia mówi, wymazał ten list obciążający nas. Jestem wolnym człowiekiem. To, co musimy zrobić, kochani, żeby być dobrej myśli i patrzeć do przodu, to pozbyć się grzechu. Pierwsze. Drugie, abyśmy byli dobrej myśli, czasami w naszym życiu zdarzają się sztormy, burze, tak jak w życiu Piotra. Otwórzcie również Ewangelię Mateusza, 14 rozdział i 27 werset. Kochani, na podstawie tego tekstu powstało wiele pieśni, na podstawie tego tekstu powstały arcydzieła malarskie, rzeźbiarskie i tak dalej. Na podstawie tego tekstu bardzo często widzimy obrazy. W kaplicy cmentarnej, w wiosce, w której ja po prostu jestem, jest nawet witraż, kiedy Piotr jest w wodzie i tak sterczy mu jedna ręka i oczekuje po prostu pomocy od Pana Jezusa Chrystusa. Pewnego razu uczniowie wsiedli do łodzi i płynęli łodzią i zerwał się wiatr. Zaczęło tą łodzią rzucać. Zaczęło się po prostu robić przykro. I 14 rozdział właśnie mówi nam tutaj właśnie taką historię, że kiedy oni byli w tej łodzi, zobaczyli Pana Jezusa Chrystusa chodzącego po morzu. I przeczytajmy sobie werset 27. Może 26. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Drugi raz słyszymy z ust Pana Jezusa Chrystusa, ufajcie, nie bójcie się. I kochani, Pan Jezus te słowa wypowiedział w krytycznej chwili dla nich, ponieważ oni byli tam osamotnieni. Kiedy zaczął wiać wiatr, kiedy pojawiły się miotające łodzią fale, zaczęli się bać. Po prostu obawa o własne życie. I Bardzo często w naszym życiu tak jest, że w pewnym momencie nagle pojawia się niebezpieczeństwo. Nagle pojawiają się problemy, z którymi my sobie po prostu nie radzimy. Biblia mówi nam, daje nam przykład o dwóch budowniczych, że jeden wybudował dom i drugi wybudował dom. I z tą różnicą, że jeden wybudował na fundamencie, a drugi wybudował na piasku. I na każdy z tych domów przyszła burza, uderzyły wiatry. I kochani, nie łudźmy się tym. W naszym życiu będziemy przechodzić przez takie sytuacje. Kiedy przyjdą burze, przyjdą wichry, nie wiem z jakiej strony. Czy to ze strony najbliższych, czy to może być prześladowanie, cokolwiek. Nie wiem, co się może wydarzyć, ale tak będzie. Nasza wiara będzie doświadczona. Może to będzie choroba, może będzie to cokolwiek innego. Nie mam pojęcia, co to będzie. Jeżeli w moim życiu pojawia się taki okres potencjalnego bezpieczeństwa, jakiejś takiej ciszy i nic się nie dzieje, jest wszystko tak fajnie, to ja z żoną mówię, teraz się zastanawiam, z jakiej strony może mnie przeciwnik uderzyć. Diabeł nie zostawi nas w spokoju. Był taki człowiek, który był blisko Boga. Był majętny, miał po prostu żonę, miał piękną rodzinę, szacunek ludzi. Mówię o Hiobie, prawda? I Bóg się chlubił nim. I kochani, Bóg się chlubi nami, kiedy my chodzimy z Bogiem. Ale diabłu nie jest to na rękę. Ja bym mówił, hej, hej, tylko się go dotknij, to zobaczysz, jaki on jest pobożny, prawda? I często tak jest w naszym życiu. Przychodzą nagle takie zdarzenia. Może w szkole, może ze strony nauczyciela, może z szefa w pracy. Zaczyna się coś po prostu ruszać. I w takich sytuacjach, kochani, Bóg mówi do nas, bądź dobrej myśli. Ja jestem, ufajcie. Wydaje nam się, że ta łódka już się przewróci, ale jeżeli jesteśmy z Panem, to po prostu dobrniemy, dopłyniemy po prostu do końca. I trzeci powód, który jest szczególnie dzisiaj, chciałbym na to szczególnie zwrócić uwagę, jest bardzo istotny. Ewangelia świętego Jana, 16 rozdział, 33 werset. To ostatni przykład, który chcę przekazać. Ewangelia świętego Jana, 16 rozdział i szczególnie 33 werset. Tutaj jest mowa w tym rozdziale, w kontekście, do którego nawiązuję, o przyszłości. Nagle Pan Jezus już wie, że wkrótce odejdzie z tej ziemi i zaczyna im mówić o tym, co się wydaje, co będzie ich udziałem. W jaki sposób będą przeżywać. I oni się zaczęli cieszyć, że już Pan Jezus do nich nie mówi w przypowieściach, ale mówi tak bezpośrednio, jasno. I są tacy szczęśliwi. Wiecie, co ja zauważyłem? Że gdzieś w człowieku jest taka potrzeba poznawania przyszłości. Jeżeli my jako ludzie wierzący ufamy Bogu, to tak jak pastor przede mną wspominał świadectwo, objawienie tego człowieka bodajże z Norwegii, tak? Czy kogoś innego. Często dzisiaj, że tak powiem, na topie są proroctwa Dawida Wilkersona, które gdzieś tam 20 lat temu były po prostu wypowiedziane przez brata Dawida. Praktycznie sprawdza się zdanie po zdaniu to wszystko, co dzisiaj jest, co ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych. I czytałem wiele proroctw, które się wypełniały. W moim zborze mieliśmy człowieka, który był prorokiem, którego Bóg używał i wypełniało się to, co Bóg przez niego po prostu mówił. My mamy takie pragnienie poznawania przyszłości. Oczywiście Biblia nam mówi doskonale o tym, jaka jest nasza przyszłość, ale chcemy czasami poznać szczegóły. I zauważcie, że świat nie jest w tym odosobniony. Jeżeli jedziecie na przykład samochodem, włączycie radio rano, to co się tam słyszy? Wiadomości, prawda? A zaraz po tym, jeżeli to jest 23, prawda, któryś tam dzień, to zaraz mówią horoskop, prawda? Dla jakiegoś barana czy dla jakiejś panny mówią, co to też będzie w tym dniu. Kiedy otworzycie gazetę, praktycznie pierwszą podręczną gazetę, którą znajdziecie, co tam się znajduje? Horoskopy się tam znajdują. Ludzie chcą posiąść wiedzę, co będzie w przyszłości. I zauważcie, że podobna historia jest zapisana w Biblii, że często ludzie Boży
Kiedy tracili relacje z Bogiem, to potrafili nawet udać się do wróżki czy do wieszcza, żeby zasięgnąć informacji, jaki też będzie wynik, czy bitwy, czy ich życia. W naszym wnętrzu jesteśmy tak skonstruowani, że jesteśmy ciekawi tego, co będzie w przyszłości. I kiedy oni właśnie rozmawiali z Panem Jezusem Chrystusem, kiedy już poczuli się po prostu tak blisko Niego, kiedy On zaczął im objawiać swoją wolę, prawda? To Pan do nich mówi, oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozpocznie każdy do swoich, że się rozproszycie każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ja zwyciężyłem, ufajcie. W sytuacjach, kiedy ludzie będą mówić o to tu albo tam, Biblia mówi, nie wierzcie. Prawda? Bo moje przyjście będzie potędze i chwale. Kiedy ludzie będą wysnuwać jak najbardziej fantastyczne teorie, nie wierzcie, patrzcie na moje słowo. Ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Kiedy będą nas straszyć, kiedy będą nam mówić o różnych rzeczach, że tam jest objawienie albo tam jest objawienie, Biblia mówi, że nasze objawienie jest w tej księdze. To jest nasze objawienie. I ja naprawdę wierzę w proroctwa. Wierzę, że one się wypełniają. Jestem pełnym sercem przy tym. Natomiast Biblia mówi, że w takich sytuacjach mamy badać proroctwa. Dany jest nam ten przywilej, że poprzez Boże Słowo, przez mądrość starszych, przywódców Kościoła mamy prawo badać to, co ludzie mówią. I Pan Jezus właśnie do nich powiedział, bądźcie dobrej myśli, będziecie przeżywać w przyszłości różne trudne chwile, mogą was wyrzucić z synagog, będą was wyłączać, ale słuchając Bożego Słowa, ufajcie, bądźcie dobrej myśli, bo ja zwyciężyłem. Bo ja zwyciężyłem świat. A to, co zwyciężyło świat, to wiara wasza. To jest to, na czym budujemy nasze relacje z Bogiem. Kochani, czas na doskonały obiad u siostry Helenki, prawda? Więc dzisiaj będzie troszeczkę krócej. Będziemy mieli też czas na modlitwę. Czas na końcowe wnioski. W pierwszym przypadku, kiedy rozmawialiśmy o sparaliżowanym, kiedy pojawiają się kłopoty fizyczne, kochani, to my możemy mieć nadzieję w Bogu i możemy powiedzieć, że ufam Bogu, a Bóg mówi, bądź dobrej myśli. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek kłopoty, nacierają na siebie te problemy fizyczne, ja coś na ten temat wiem. Drogę do piekar śląskich, bo tam leczyła się też moja żona, z mojego domu, to jest około 135 kilometrów. Ja znam każdą dziurę na drodze, każdy zakręt. Wielokrotnie, czasami w ciągu tygodnia, codziennie jeździłem tam do szpitala, bo tam się moja żona leczyła też. Pojawiają się problemy, ale z początku to było mi przykre, ale później, kiedy widziałem tą Bożą opiekę, to dziękowałem Bogu za każdy kilometr. Mogę powiedzieć, przejechałem tysiące kilometrów, żeby moja żona dochodziła do zdrowia. I Bóg przez to przeprowadził. Dlatego, że mamy ufność. Kiedy przychodzą te zewnętrzne przeszkody, tak jak w przypadku tej łodzi, prawda? Nie jest to od nas zależne. To, co się dzieje teraz z finansami. Nie wiem, to jest moje zdanie. Ja to zrobiłem u siebie w kościele, ale my pewnego razu zorganizowaliśmy specjalne nabożeństwo. I te starsze siostry, staruszki, które siedzą w ławce, które ze swoich emerytur dają na kościół, dają dziesięcinę i ofiary i utrzymują tą społeczność. Modliliśmy się razem z nimi, Boże, postaw, daj rozwiązanie tej trudnej sytuacji finansowej. Niektórzy mówili, że nas to nie dotyczy. Ale kochani, jeżeli miałeś zgromadzone w banku na, jak to się mówi, na czarną godzinę, prawda? I okazało się nagle, że tych pieniędzy nie ma już w funduszu, bo je fundusz zainwestował niewłaściwie, straciłeś. Znam takich ludzi, po prostu mieli duże pieniądze i nie zostało nic. Kochani, ale jeżeli ufamy Bogu, to On się o nas zatroszczy. Modliliśmy się o to, żeby Bóg uspokoił tą sytuację finansową. Żeby Bóg dał pewien ład, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli te przychodzą zewnętrzne przeszkody, to kochani, pamiętajmy, bądźmy dobrej myśli, bo Bóg jest z nami, nie bójcie się. I ta sytuacja ostatnia, kiedy myślimy, co to będzie, jak ja dożyję, jak ja wychowam swoje dzieci, prawda? Ja mam dwóch synów, jeden już jest żonaty i dzięki Bogu wyjechał z kraju, nic ode mnie nie chce. Mówiłem siostrze Helence, że ja mam dla nich błogosławieństwo. Pamiętacie musical Skrzypek na dachu? Taki tam śpiewałem, gdybym był bogaty. Bardzo takie poruszająca historia narodu żydowskiego. Ponoć fikcja literacka, ale w pewnym momencie przychodzą do rabina i pytają się, czy jest błogosławieństwo dla maszyny do szycia. Biedni tacy młodzi ludzie się pobrali. I ten rabin powiedział tak, pobłogosławił. A czy jest błogosławieństwo dla cara, prawda? Powiedział tak, jest. No jakie? On powiada, Panie Boże, błogosław cara i trzymaj go jak najdalej od nas. Więc w pewnym momencie, kiedy mój syn już się ożenił, wziął ode mnie swój majątek, część, która mu się należała, powiedziałem, Piotr, masz błogosławieństwo takie właśnie, jak rabin dał dla cara. Trzymajcie się jak najdalej od nas. Mam jeszcze jednego syna i teraz staramy się jako rodzice, jest to naturalne, żeby wspierać go, żeby skończył, bo akurat jest na studiach, żeby starczyło mu na mieszkanie, żeby starczyło mu na jedzenie, żeby starczyło mu na paliwo, tego typu. A ktoś ma inne problemy, martwimy się o nasze dzieci. Może jesteś właśnie w takiej sytuacji, kłopoty na przyszłość. Kochani, oddajmy to w ręce Boże. Jeżeli oddamy je w ręce Boże, to Biblia mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To jest to, o czym chciałem się podzielić z wami. Nie znamy się aż tak dobrze, żebym dzisiaj mówił o jakichś szczegółach. Macie starszych zboru, starszych kościoła, którzy pracują tutaj na Niwie Pańskiej, znają was doskonale. Natomiast po modlitwie stwierdziłem, że to będzie dobry temat, żeby zachęcić nas w tym zwariowanym świecie, w którym w tej chwili żyjemy, żeby bardziej patrzeć na Boga, a mniej na okoliczności, które gdzieś tam koło nas się po prostu toczą. Niech Bóg was błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Boże, dziękuję Ci w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, że Ty przeprowadzasz nas przez sytuacje, które nie są dla nas miłe. Że Ty pokazujesz nam na Twoją łaskę, która, Panie Boże, w naszym życiu potrafi dokonać tej wielkiej przemiany. Boże, ja dziękuję Ci przede wszystkim za to, że Ty mnie zbawiłeś, że Ty mnie znalazłeś. Że kiedy siedziałem tam w tej górnym pokoju, wierzbicy, Panie Boże, tak wiele lat temu, to Ty zapukałeś do mojego serca, że Ty nie poszedłeś obok, Panie, że Ty nie pozostałeś tylko na grażynce, ale, Panie Boże, zapukałeś do mojego serca i zawołałeś mnie z imienia. Ja mogłem przyjść, Panie, do Ciebie i oddać swoje życie. Panie Boże, ja dziękuję Tobie, że choć byłem zakłopotany, ale Ty przemieniłeś moje życie. Ja dziękuję Ci, Panie, że przemówiłeś do mnie przez swoje słowo, że przemówiłeś do mnie również przez tą pieśń. Się zastanawiałem, Panie, co takiego zrobiłem. Ale, Panie, dziękuję Ci, że nie musiałem nic robić. Nie musiałem nic robić. Ty mnie zbawiłeś z łaski. Patrzyłeś, Panie Boże, na mnie przez swoje miłosierdzie. Panie, dziękuję Ci za to, że również w trudnych sytuacjach mojego życia, mojej rodziny, mojej żony, moich dzieci, Panie, kiedy bujało tą naszą łodzią, to Boże, Ty byłeś z nami, Panie. Ty posłałeś właściwych ludzi, otworzyłeś drzwi, które powinny być otwarte i zamknąłeś te, które należało zamknąć. Boże, dziękuję Ci za tych lekarzy, którzy stali na naszej drodze. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tych mądrych i dobrych ludzi, których w serce włożyłeś pragnienie pomocy dla nas. Ojcze, jestem wdzięczny dla Ciebie. Panie Boże, dziękuję Ci za to również, że znam moją przyszłość. Ja wiem, dokąd ja zmierzam. Boże, ja wiem, Panie Boże, co jest celem mojej wędrówki. Panie, trzymaj mnie w tej ufności, Panie. Trzymaj moje dzieci, trzymaj, Panie, moich najbliższych. Trzymaj mój zbór. Błogosław tutaj zbór w Wiśle, Panie. Daj, Panie Boże, aby ludzie, którzy Tobie zaufali, podnosili do góry wzrok. Skąd przychodzi pomoc, Panie Boże? Dziękuję Ci za to, że w Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasze źródło, że z Ciebie możemy czerpać, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejszy poranek. Dziękuję Ci, że mogliśmy śpiewać na Twoją chwałę, modlić się do Ciebie, że mogliśmy, Panie Boże, słuchać tego, Panie, co napawa nas nadzieją i ufnością. Ojcze, ja błogosławię każdego z nas, szczególnie błogosławię brata Mirka również i w jego problemach, Panie Boże, i w wyjściu tych problemów. Ja dziękuję Ci, że przed nim jest, Panie Boże, Twoja służba. Panie Boże, że przed nim, Panie Boże, jest to, do czego go powołałeś. Ja dziękuję Ci, Panie Boże, również za brata Tadeusza, za starszych tego kościoła, za ich rodziny, za każde serce, za tych, którzy siedzą z przodu i z tyłu, Panie, bo wszyscy jesteśmy, Panie Boże, Twoją własnością. Ojcze, dziękuję Ci za to. Ja Ciebie proszę również, żebyś Ty pobłogosławił nasz kraj, Panie. Abyś błogosławił, Panie Boże, te wszystkie dziedziny życia, Panie, które w tej chwili, Panie Boże, są rozchwiane. Proszę, Panie Boże, błogosław rządzących. Daj im mądrości, Panie, żeby podejmowali właściwe decyzje, abyśmy w każdej dziedzinie naszego życia mieli poczucie bezpieczeństwa, że to Ty wszystko trzymasz w swojej dłoni. I, Panie Boże, błogosław, Panie, tych, którzy głoszą Ewangelię. Błogosław braci i sióstr, misjonarzy, gdziekolwiek ich posyłasz, Panie. Panie, aby mieli w Tobie, Panie, nadzieję. Błogosław tych, którzy cierpią, Panie Boże, w tej chwili, którzy są zabijani dla Twojego imienia. Błogosław, Panie Boże, naszych braci w Indiach, którzy są mordowani, Panie, ze względu na Twoje imię. Ojcze, proszę Cię, trzymaj ich w swojej dłoni. Panie, niech, Panie Boże, Twoja opieka będzie z nimi. Panie, przeprowadzaj nas przez tą drogę, którą nam wyznaczyłeś. Proszę Ciebie o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen.
Czyni cuda On, czyni cuda On, czyni cuda On, dobry
Wszyscy ci, którzy dużo podróżują po kraju, to wiedzą, jeśli są kierowcami, że dzisiaj jesteśmy za kierownicą, a jutro możemy być w niebie, prawda? Szczególnie jest to niebezpieczne. Też tak jestem poruszony śmiercią mojego kolegi, właściwie sąsiada, kiedy przyjechałem tutaj. Nie tak dawno się widzieliśmy, dzień czy dwa. Dostałem telefon, że leczyli go na coś tam. Żołądek, okazuje się, zawał serca. W moim wieku. Wczoraj po prostu, zwyczajnie po prostu zmarł. Ja się tak czasami zastanawiam, jak to będzie, jak ktoś tam mówi, słuchaj, wiesz co, słyszałeś? Andrzej Piotrakowski nie żyje, prawda? Ludzie będą mieli problem, co z tym zrobi, bo będą musieli to czy tamto, a ja już będę wieczności. Ta pieśń mówi właśnie o tym, że jest taki dom, jest takie miejsce, do którego my zmierzamy. Oczywiście, siostro Helenko, jest to piosenka w stylu...
Jest gdzieś dom, za którym tęskni serce me. Piękny kraj, gdzie wiosna wiecznie trwa. Jest gdzieś dom, gdzie Bóg obetrze wszelką zę. W domu tym już na wieki będę żył. Wnet nadejdzie taki dzień, gdy odejdę w Ojca dom. Wiecznej chwale z moim Panem będę żył. W domu tym smutku już nie będziesz mieć. Jezus sam przygarnie na pierś swą. białą szatę i koronę Zbawca wiernym da. Domu tym, gdzie na wieki pokój trwa, wnet nadejdzie taki dzień, gdy odejdę w Ojca dom. Wiecznej chwale z moim Panem będę żył. Śpieszę stąd do kraju, gdzie ojczyzna mam. Wznoszę wzrok, by ujrzeć Ojca dom. Boży Syn za rękę mocno trzyma mnie, wprowadzi mnie w ten piękny dom, gdzie ma swój tron. Wnet nadejdzie taki dzień, gdy odejdę w Ojca dom. Wiecznej chwale z moim Panem będę żył. Wnet nadejdzie taki dzień, gdy odejdę w Ojca dom. Wiecznej chwale z moim Panem będę żył.